Pamiętamy słowa Jezusa: jeśli nie będziecie przewyższać w spełnianiu woli Boga znawców prawa i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jaki więc tak naprawdę jest stosunek Jezusa do prawa? Spróbujemy się dzisiaj nad tym zastanowić. Przeanalizujemy słowa Jezusa z kazania na górze. Od 17 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroctwa. Nie, przyszedłem je spełnić. Zapewniam was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, najmniejsza litera ani znak w prawie Mojżesza nie utracą ważności. Kto unieważni choćby najmniejsze przykazanie i tak będzie nauczał ludzi, ten zostanie uznany za ostatniego w Królestwie Niebios. A kto będzie postępował zgodnie z przykazaniami i tak też nauczał, będzie się cieszył uznaniem w Królestwie Niebios. Ostrzegam was jednak, jeśli nie będziecie przewyższać w spełnianiu woli Boga znawców prawa i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Znacie przykazanie dane praojcom: nie będziesz zabijał, a kto zabije, będzie oddany pod sąd. A ja wam mówię, kto się gniewa na swego brata, będzie oddany pod sąd, a kto powie do bliźniego: ty durniu, winien stanąć przed trybunałem. Kto zaś powie: ty bezbożniku, tego czeka ogień w piekle. Ta część nauczania Jezusa jest jedną z najważniejszych w Nowym Testamencie. Przed jej szczegółowym rozważeniem zwróćmy uwagę na pewne sprawy natury ogólnej. Słowa Jezusa były poparte autorytetem, o którym żaden człowiek nie mógł nawet marzyć, którego nie mógł sobie przypisać. Gdy na początku usługiwania Jezus wygłosił naukę w synagodze w Kafarnaum, tak powiedziano o jego słuchaczach i zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Relację o kazaniu na górze Mateusz kończy podobnymi słowami: a gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad jego nauką, bowiem uczył ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Trudno nam sobie wyobrazić, jak bardzo żydowskich słuchaczy szokował autorytet Jezusa. Dla Żydów prawo było czymś absolutnie świętym i absolutnie boskim. Rabini mówili: ci, którzy nie uznają faktu, iż prawo jest z nieba, nie mają cząstki w przyszłym świecie. Jeśli nawet ktoś mówi, że prawo jest od Boga, z wyjątkiem tego czy innego wersetu, który pochodzi jakoby od Mojżesza, a nie od Boga, na tego spadnie sąd. Zlekceważył bowiem słowa Pana, wykazał brak szacunku, zasługuje na zgubę. Pierwszym aktem w czasie nabożeństwa w synagodze było wyjęcie zwojów zakonu z arki, w której były przechowywane. Obnoszono je następnie wokół zgromadzenia, tak aby ludzie mogli oddawać cześć Pismu Świętemu. Tak odnosili się Żydzi do zakonu, prawa. I oto Jezus co najmniej pięciokrotnie, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy jego słowa, pięciokrotnie cytuje prawo i występuje przeciw niemu, zastępuje naukę prawa własną nauką. Możemy sobie wyobrazić, jak szokujące musiały wydać się słowa Jezusa jego 12 uczniom, a co dopiero faryzeuszom i uczonym w piśmie. Słowa Jezusa świadczą niezbicie o tym, że ma on prawo, by wyjaśniać, a także uzupełniać naukę prawa. Jezus przypisuje sobie to prawo nawet w odniesieniu do tego, co Żydzi uważali za niezmienne słowo Boga. Jezus nie dyskutuje, ani nawet nie stara się usprawiedliwiać swojego postępowania, czy uzyskać dla niego aprobatę. Łagodnie, ale bez jakichkolwiek wyjaśnień i zdecydowanie przypisuje sobie prawo dokonywania zmian. Mówi: a ja wam mówię. Czegoś podobnego nikt jeszcze dotąd nie słyszał. Wielcy nauczyciele żydowscy posługiwali się w swoim nauczaniu pewnymi zwrotami. Na przykład charakterystycznym zwrotem proroka było: tak mówi Pan. Prorok nie przypisywał sobie żadnego osobistego autorytetu. Uważał, że to, co mówi, zostało mu powierzone przez Boga. Charakterystycznym zwrotem uczonych w piśmie i rabinów były słowa: jest nauka głosząca, że i tak dalej. Uczeni w piśmie i rabini nigdy nie ośmielili się wyrazić własnej opinii, jeśli nie mogli jej poprzeć cytatami z wielkich nauczycieli przeszłości i z Pisma Świętego. Niezależność była ostatnią cechą, jaką chcieliby sobie przypisać. Natomiast Jezus nie szukał żadnego innego autorytetu dla swoich wypowiedzi oprócz autorytetu własnego. Był sam dla siebie autorytetem. W tej sytuacji istniały dwie możliwości. Należało uznać Jezusa za szaleńca albo za postać wyjątkową, za uzurpatora albo za Syna Bożego. Zwykły człowiek nigdy nie ośmieliłby się zmienić tego, co dotychczas uważano za wieczne słowa Boga. Autorytet możemy poznać. Można wyczuć, czy ktoś, kto ma wykład na dany temat, orientuje się należycie w danym temacie i ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania. Autorytet to jakby jakaś aureola otaczająca człowieka. Człowiek, który ma autorytet, nie musi rościć sobie do niego pretensji, nie musi się o niego starać. Po prostu ma autorytet. Członkowie orkiestry, którą dyrygował niedościgniony Toscanini, twierdzili, że z chwilą, gdy podnosił batutę, od razu ulegali jego przemożnemu wpływowi. Porównanie to mogłoby w najwyższym stopniu odnosić się do Jezusa. Jezus oddziaływał na innych, wszyscy odczuwali jego autorytet. Jezus mógł zetknąć się z najwyższą mądrością ludzką i poprawiać ją, korygować. Był bowiem tym, kim był, Synem Boga. Nie musiał argumentować, wystarczyło, że mówił. Każdy, kto szczerze konfrontuje się z Jezusem, musi stwierdzić, że wyraża on absolutnie słowo Boga, w porównaniu z którym wszystkie słowa ludzkie są nieadekwatne, a wszelka mądrość przestarzała. Tak jest także dzisiaj. Słowa Jezusa stanowią najwyższą normę. On reprezentuje najwyższy autorytet. Autorytet samego żywego Boga. Autorytet, z jakim przemawiał Jezus, zdumiewał wszystkich. Jednak jeszcze większe zdumienie wywoływała jego nauka o nowych normach moralnych. Jezus mówił, że w obliczu Boga za winnego należy uznać nie tylko kogoś, kto popełnił morderstwo, ale i tego, kto gniewa się na swojego brata. I on również jest winny i godzien kary. Jezus mówił, że w obliczu Boga winnym jest nie tylko człowiek, który cudzołoży, ale również ten, kto w sercu pielęgnuje nieczyste żądze. Było to coś zupełnie nowego, coś bardzo trudnego do zrozumienia. Jezus nauczał, że niekoniecznie musi dojść do morderstwa, wystarczy samo pragnienie popełnienia zabójstwa. Nauczał, że nie musi dojść do cudzołóstwa, wystarcza sama myśl o popełnieniu tego czynu. Być może, że nigdy nikogo nie uderzyliśmy, ale kto może powiedzieć, że nigdy tego nie pragnęliśmy uczynić? Być może nigdy nie popełniliśmy cudzołóstwa, ale kto może powiedzieć, że nigdy nie żywiliśmy pragnienia popełnienia tego grzechu? Jezus nauczał, że myśli należy oceniać tak jak czyny i że niekoniecznie musi dojść do aktu grzechu. Wystarczy, że pragniemy go popełnić. Jezus nauczał, że człowieka osądza się nie tylko według czynów, ale nawet według pragnień, chociażby one nigdy nie przerodziły się w czyn. Według norm tego świata danego człowieka można uważać za dobrego, jeśli nigdy nie popełnił czegoś zasługującego na potępienie. Świat bowiem nie osądza myśli. Natomiast według norm postawionych przez Jezusa nie można uważać kogoś za dobrego, jeśli żywi on pragnienie sięgnięcia po rzecz zakazaną. Zastanówmy się nad trzema faktami, które wynikają z tego rozważania. Po pierwsze, musimy stwierdzić, że Jezus miał absolutną słuszność. Przedstawiona przez Niego droga jest jedynie bezpieczna i pewna. W pewnym sensie każdy człowiek cierpi na rozszczepienie jaźni. Jest w nim cząstka, którą pociąga dobro i cząstka, którą pociąga zło. Toczy się w nim wewnętrzna walka. Jeden głos kusi go do sięgnięcia po rzecz niegodziwą, drugi przed tym przestrzega. Platon porównywał duszę człowieka do woźnicy, który kieruje dwoma końmi. Jeden koń jest łagodny, posłuszny, reaguje na znak dawany przez lejce i głos pana. Natomiast drugi koń jest dziki, nieokiełzany, norowisty. Imię jednego konia to rozum, imię drugiego namiętność, żądza. Życie to konflikt pomiędzy porywami namiętności i kontrolą rozumu. Rozum jest jak gdyby smyczą, która usiłuje utrzymać namiętność w karbach. Ale smycz może się w każdej chwili przerwać. Przez moment można stracić panowanie nad sobą. I co wtedy? Jak długo istnieje ten wewnętrzny konflikt, tak długo życie jest zagrożone. Nie ma mowy o równowadze, o bezpieczeństwie. Jedyną pewną drogą, nauczał Jezus, jest wymazanie na zawsze dążeń do rzeczy niegodziwych. Tylko wtedy życie będzie bezpieczne. Jeśli tak, to tylko Bóg może sądzić ludzi. To druga ważna prawda. My dostrzegamy tylko działanie zewnętrzne, ale Bóg zna tajemnice serca. Jest wielu ludzi, których zewnętrzne postępowanie może być wzorem rzetelności, a jednak Bóg potępia ich myśli. Jest wielu, którym ludzie nie mogą nic zarzucić, opierają się bowiem na spostrzeżeniach zewnętrznych. Ich rzetelność wszakże nie może się ostać wobec spojrzenia wszechwiedzącego Boga. Jeśli tak, to każdy z nas jest winny. Nikt bowiem nie jest w stanie ostać się przed tego rodzaju osądem Boga. Jeśli byśmy nawet prowadzili życie, którego cechą byłaby zewnętrzna moralna doskonałość, to jednak któż z nas może powiedzieć, że nigdy w sercu nie pielęgnował myśli obracających się wokół złych rzeczy? Na temat wewnętrznej doskonałości człowiek może powiedzieć tylko jedno, że umarł w Chrystusie, a Chrystus żyje w nim. To jest jedyne rozwiązanie. Apostoł Paweł pisał: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ta nowa norma nie pozostawia żadnego miejsca dla pychy. Kieruje nas do Jezusa, który jedynie jest w stanie podnieść i utrzymać nas na poziomie przez siebie wyznaczonym. Jedynie Jezus, zamieszkując w naszym sercu, poprzez Ducha Świętego, przemieniając nasz umysł, jest w stanie uzdolnić nas do prowadzenia naprawdę moralnego życia. Poddajmy teraz słowa Jezusa bardziej szczegółowej analizie. W 21 i 22 wierszu 5 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy takie słowa Jezusa. Znacie przykazanie dane praojcom: nie będziesz zabijał, a kto zabije, będzie oddany pod sąd. A ja wam mówię, kto się gniewa na swego brata, będzie oddany pod sąd. A kto powie do bliźniego: ty durniu, winien stanąć przed trybunałem. Kto zaś powie: ty bezbożniku, tego czeka ogień w piekle. Oto pierwszy przykład nowej normy podanej przez Jezusa. Dawne prawo mówiło: nie będziesz zabijał. Ale Jezus stwierdza, że nawet gniew przeciw bratu jest rzeczą zakazaną, godną najwyższej kary. Mamy tu więc do czynienia z całkowitym zakazem gniewu. By popełnić grzech, nie trzeba człowieka uderzyć, a nawet chcieć go uderzyć. Wystarczy żywić w sercu do niego złość, rozgniewać się na Niego. Jezus podaje trafną gradację gniewu i kary. Mówi najpierw, kto się gniewa na brata swego. W języku oryginalnym Nowego Testamentu znajdujemy tu szczególne greckie słowo. Język grecki zna dwa słowa określające gniew. Jest słowo thymos, którym określano ogień powstały z wysuszonej trawy. Jest to gniew, który szybko się rozpala i równie szybko gaśnie. Jest jednak także słowo orge, oznaczające zastarzały gniew, zapiekły gniew. I to słowo znajdujemy w tym tekście. Chodzi o zagniewanie na całe życie, noszenie w sercu i pielęgnowanie gniewu, podsycanie go, niedopuszczenie do tego, by sam się wypalił. Taki gniew zasługuje na sąd. Jezus potępia gniew egoistyczny. Biblia wyraźnie zakazuje samolubnego gniewania się. W liście Jakuba czytamy: gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Apostoł Paweł zaleca w liście do Kolosan: odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość. Najwybitniejsi poganie także uważali gniew za głupotę. Cyceron mówił, że gdzie pojawia się gniew, nic nie można zrobić właściwie i sensownie. Seneka nazywał gniew krótkotrwałym szaleństwem. Jezus kategorycznie potępia gniew. Gniew, który się pielęgnuje, którego nie można zapomnieć, ostudzić, który łączy się z mściwą zapalczywością. Jeśli chcemy być posłuszni Jezusowi, to powinniśmy wyeliminować z życia wszelki gniew, a zwłaszcza ten długotrwały. Nikt nie ma prawa nazywać siebie chrześcijaninem, a jednocześnie tracić panowania z powodu czyjegoś uchybienia. Jezus wymienia dwa przykłady gniewu wyrażającego się w nieprzyzwoitych słowach. Żydowscy nauczyciele potępiali to także bardzo surowo. Mówili o gnębieniu słowem, o grzechu zniewagi. Znamy takie ich powiedzenie: trzech idzie do Gehenny i nie powraca. Cudzołożnik, ten, kto publicznie wystawia bliźniego na wstyd i ten, kto nadaje bliźniemu obraźliwe imię. Gniew w sercu i gniew w mowie są jednakowo zabronione. Nie możemy ani w myślach gniewać się na bliźniego, ani obrażać go słowami, takimi jak głupcze czy durniu. Dla Jezusa sfery myśli, słów i czynów mają taką samą wagę. We wszystkich tych sferach chrześcijanin powinien zachować czystość. W oryginalnym tekście Nowego Testamentu znajdujemy w wypowiedzi Jezusa słowo racha. Człowiek, który pod adresem swego brata mówi racha, pójdzie pod sąd. Nazwanie kogoś racha równało się uznaniu go za idiotę, za wielkiego głupca. Słowem tym wyrażano arogancję i pogardę w stosunku do bliźniego. Nie ma nic bardziej niechrześcijańskiego od grzechu pogardy. Potem Jezus użył innego słowa. Mówił o człowieku, który nazywa swego brata moros. Greckie słowo moros znaczy głupiec. Nazwanie kogoś moros oznaczało nie tylko krytykę poziomu intelektualnego, ale również rzucanie kalumnii na niego, posądzanie go o niemoralność, zniesławienie jego imienia, napiętnowanie mianem człowieka rozpustnego. Jezus podkreśla, że czymś najwstydniejszym jest zniesławienie reputacji człowieka, obrabowanie go z dobrego imienia. Nie ma zbyt surowej kary dla przewrotnego plotkarza, dla tego, kto obmawia, kto przy filiżance kawy potrafi zniszczyć człowieka, zniszczyć jego reputację, jego imię. Takie postępowanie jest w jak najbardziej dosłownym sensie grzechem zasługującym na piekło. Podsumujmy. Jezus naucza. W dawnych czasach potępiano mordercę. I oczywiście morderstwo zawsze pozostanie wielkim złem. Lecz ja wam mówię, iż na sąd zasługują nie tylko zewnętrzne czyny. Również najskrytsze myśli poddane są skrupulatnemu badaniu przez Boga. Długotrwały gniew jest czymś złym. Pogardliwe wypowiedzi są czymś jeszcze gorszym. Ale bezmyślna i złośliwa gadanina Zniesławianie dobrego imienia bliźniego jest czymś najgorszym. Człowiek, który jest niewolnikiem gniewu, który wypowiada się z nutą pogardy w głosie, człowiek, który zniesławia dobre imię bliźniego, niekoniecznie musi kogoś zabić, a jednak jest mordercą. Zabić można słowem, plotką, okazaniem pogardy. Strzeżmy się przed takim postępowaniem, przed wypowiadaniem obraźliwych słów, przed pielęgnowaniem myśli nacechowanych pychą i gniewem.